W 10 minut znaleźli się na rozstaju, o którym pasterz był wspomniał. Stanąwszy na miejscu, Luigi wskazał podróżnemu majestatycznym gestem imperatora właściwą drogę. Oto pańska droga, ekscelencjo, rzekł. Teraz już pan nie zbłądzi. A to napiwek, odparł podróżny, podając młodzieńcowi kilka miedziaków. Dziękuję, żachnął się Luigi i cofnął rękę. Chętnie oddaję usługi, ale ich nie sprzedaję. Ale nastawał podróżny, któremu nieobca widać była różnica zachodząca między służalczym zachowaniem się mieszczuchów, a dumną postawą górali. Skoro odrzucasz zapłatę, to nie wzgardzisz pewnie prezentem. A to inna rzecz. Przyjmij tedy te 2 weneckie cekiny i podaruj je narzeczonej. Będzie z nich miała ładne kolczyki. W takim razie niech pan przyjmie ode mnie ten sztylet, odparł pastuch. Od Albano do Civita Castella nie dostanie pan cacka z tak rzeźbioną rękojeścią. Chętnie go przyjmę, odparł podróżny, ale to ja jestem teraz twoim dłużnikiem, bo sztylet jest wart więcej niż 2 cekiny. Dla przekupnia pewnie tak, ale dla mnie najwyżej piastra, bom go sam rzeźbił. Jak się nazywasz? Zapytał nieznajomy. Luigi Vampa, odpowiedział pastuch z taką miną, jakby rzekł Aleksander Macedoński. A pan? Sindbad żeglarz, odrzekł podróżny. Franz de Pinay aż krzyknął ze zdziwienia. Sindbad żeglarz? Powtórzył. Aha, przytaknął narrator. Takie nazwisko podróżny podał Vampie.
A cóż ty chcesz od tego nazwiska? Wtrącił Albert. To bardzo ładne miano i przyznaję, że przygody oryginalnego Sindbada wydały mi się w dzieciństwie wielce ucieszne.
Franz zamilkł. Słowa Sindbad żeglarz, rozumiecie to wybornie, obudziły w nim tyle wspomnień.
A mów pan dalej, zachęcił gospodarza.
Vampa wsunął niedbale cekiny do kieszeni i ruszył wolno tam, skąd przyszedł. Kiedy znalazł się o jakieś 300 kroków od groty, wydało mu się, że ktoś krzyknął. Przystanął, nasłuchując. W chwilę potem posłyszał wyraźnie swoje imię. Ktoś krzyczał w pobliżu groty. Vampa skoczył jak kozioł, biegnąc nabił fuzję i w niespełna minutę znalazł się na szczycie pagórka leżącego naprzeciw wzgórza, gdzie był dostrzegł wędrowca. Tutaj wołanie dobiegło go wyraźniej. Powiódł spojrzeniem po okolicy, którą widział z góry. Jakiś mężczyzna uprowadzał Teresę, niby centaur Nessus Deianire. Człowiek ów, biegnący do lasu, przebył już 3/4 drogi, która dzieliła grotę od najbliższych drzew. Vampa zmierzył okiem odległość, nieznajomy oddalił się już przynajmniej o 200 kroków. Nie sposób tedy było go doścignąć, nim dotrze do lasu. Pastuch stanął jak wryty, oparł kolbę fuzji o ramię, zmierzył włotra, odczekał chwilę i dał ognia. Porywca zatrzymał się, zachwiał i upadł, pociągając za sobą Teresę. Ale Teresa zaraz się podniosła. Łodr zaś wił się w przedśmiertnych drgawkach. Vampa rzucił się ku Teresie, która o 10 kroków od konającego upadła na kolana. Młodzieniec przeląkł się okropnie, czy ta sama kula, co powaliła jego wroga, nie zraniła dziewczyny. Ale nie stało się nic takiego, jedynie strach odjął siły Teresie. Upewniwszy się, że kochanka wyszła szczęśliwie z opresji, Luigi odwrócił się ku rannemu. Tamten właśnie skonał. Pięści miał zaciśnięte, twarz wykrzywioną bólem, włosy zjeżone i zwilgotniałe od śmiertelnego potu. Otwarte oczy zdawały się grozić. Vampa podszedł do trupa. Poznał Kukumetta. Bandyta zakochał się w Teresie tego dnia, kiedy młodzi ocalili mu życie i poprzysiągł sobie, że ją zdobędzie. Od tej chwili stale ją śledził, korzystając z nieobecności kochanka, który odprowadzał zbłąkanego wędrowca, porwał dziewczynę i uważał już ją za swoją własność, gdy kula Vampy, a wiemy, że pastuch oko miał nieomylne, przeszyła mu serce. Vampa przyglądał mu się chwilę, nie okazując najlżejszego wzruszenia. Teresa zaś, drżąc jeszcze, nie śmiała podejść do martwego bandyty. Przysunęła się drobnym, niepewnym krokiem do Vampy i poprzez jego ramię obrzuciła trupa spojrzeniem. Po chwili Vampa odwrócił się do kochanki. — A, przebrałaś się już, teraz kolej na mnie. Rzeczywiście Teresa miała na sobie kostium hrabianki de San Felice. Vampa wziął zwłoki Kukumetta, zaniósł je do groty, a Teresa czekała u wejścia. Gdyby jakiś podróżny pojawił się znowu, zobaczyłby rzecz niezwykłą. Pasterka odziana w kaszmirowe suknie strzegła owiec. Zdobił ją naszyjnik z pereł i takież kolczyki, a kaszmir lśnił od broż diamentowych i był usiany guzami szafirowymi, szmaragdowymi i rubinowymi.
Wydało mu się na pewno, że cofnął się w czasy Floriana i wróciwszy do Paryża stwierdziłby, że widział alpejską pasterkę siedzącą u podnóża gór Sabińskich. Po kwadransie Wampa wyszedł z grotty. Strój jego był na swój sposób nie mniej elegancki od sukien Teresy. Wampa miał na sobie wiśniowy aksamitny kubrak ze złotymi grawerowanymi guzami, jedwabną haftowaną kamizelkę, rzymski szal owinięty wokół szyi, ładownicę pikowaną złotym, czerwonym i zielonym jedwabiem, błękitne aksamitne pludry spięte pod kolanem diamentowymi klamrami, łosiowe kamasze barwione w bogaty deseń, wreszcie kapelusz ozdobiony różnokolorowymi wstążkami. Dwa zegarki wisiały mu u pasa, za ładownicą tkwił wspaniały sztylet. Teresa krzyknęła z zachwytu. Wampa przypominał teraz postacie z obrazów Leopolda, Roberta albo Schnetza. Widział bowiem strój Ciuciumetta. Wrażenie, jakie wywarł na narzeczonej, nie uszło uwagi młodzieńca. Dumny uśmiech przemknął mu po wargach. — Powiedz — zwrócił się do Teresy — czy jesteś gotowa podzielić mój los, jakikolwiek będzie? — Ach tak — wykrzyknęła z zachwytem. — Pójdziesz ze mną wszędzie, choćby na kraj świata. No to weź mnie pod rękę i ruszajmy w drogę, bo nie mamy ani chwili do stracenia. Dziewczyna wsunęła kochankowi rękę pod ramię, nie pytając nawet, dokąd się wybiera. Wydał jej się bowiem w tej chwili piękny, dumny i potężny jak Bóg. I ruszyli oboje w las, a po kilku minutach zniknęli wśród drzew. Rozumie się samo przez się, że Wampa znał wszystkie górskie ścieżyny. Nie zawahawszy się więc ani na moment, szedł przez las, choćby nie wiodła tędy żadna ścieżka, rozpoznając kierunek jedynie po drzewach i krzakach. Szli tak z półtorej godziny. Znaleźli się w najgłębszym gąszczu leśnym. Łożysko wyschłego strumienia wiodło głębokim jarem. Wampa obrał tę dziwaczną drogę, wciśniętą jakby między dwie ściany spowitą głębokim cieniem sosen. Przypominałaby ona, gdyby nie to niełatwe zejście, ową ścieżynę nad jeziorem Averno, o której mówi Wergiliusz. Na tym dzikim pustkowiu lęk zawładnął ponownie dziewczyną. Przytuliła się silniej do Luigiego i szła w milczeniu. Ale równy krok Wampy, głęboki spokój malujący się na jego twarzy, sprawiły, iż zdołała ukryć obawy. Niespodzianie o 10 kroków przed nimi jakiś człowiek oderwał się, rzekłbyś od drzewa, za którym się skrył i mierząc do Luigiego. Ani kroku dalej, krzyknął, albo zginiesz. Spokojnie, bratku, odparł Wampa, machnąwszy pogardliwie ręką. Teresa zaś nie tając już trwogi, tuliła się do niego. Odkądże to wilki pożerają się między sobą? Ktoś ty? Zapytał strażnik.
Luigi Wampa, pastuch z majątku San Felice.
Czego chcesz? Chcę pogadać z twoimi kameratami, którzy są na południowym stoku Rocca Bianca. No to ruszaj za mną, rzekł strażnik, a raczej skoro znasz drogę, idź przodem. Wampa uśmiechnął się wzgardliwie, widząc tę przezorność. Pociągnął za sobą Teresę, wyminął zbój i ruszył dalej tym samym miarowym, spokojnym krokiem, którym szedł dotychczas. Po 5 minutach bandyta dał znak Luigiemu, by się zatrzymał. Młodzi usłuchali. Bandyta zakrakał 3-krotnie. Na ten 3-krotny zew odpowiedziało krakanie. W porządku, ozwał się bandyta, możesz iść dalej. Luigi i Teresa pospieszyli naprzód. Ale w miarę jak się posuwali, Teresa drżąc coraz silniej, tuliła się do kochanka, bo i rzeczywiście migotały między drzewami sztylety, lśniły fuzje. Polana Rocca Bianca znajdowała się na wzgórzu, które niegdyś było na pewno wulkanem. Wulkanów wygasł jeszcze nim Remus i Romulus opuścili Albę, by zbudować Rzym. Dotarłszy na szczyt, Teresa i Luigi stanęli oko w oko z 20 bandytami. Ten młodzieniec was szukał, oświadczył strażnik. Chce z wami pogadać. A cóż go do nas sprowadza? Spytał bandyta, który pod nieobecność Cucumetta sprawował funkcję naczelnika. Chcę wam powiedzieć, że... — Sprzykrzyło mi się pasterstwo — odparł Wampa. — Ach, rozumiem — rzekł starszy zbójca. — Chciałbyś więc pewnie zaciągnąć się do nas. — Witaj nam, witaj — ozwały się zewsząd głosy. Bandyci rodem z Ferusino,
Pampinary i Anani poznali Wampę.
— No tak, ale przyszedł do was w innej sprawie. — Czegóż wtedy chcesz od nas? — spytali zdziwieni. — Zostać waszym naczelnikiem — rzekł młodzieniec. Bandyci wybuchnęli śmiechem. — I cóżeś takiego uczynił, by móc ubiegać się o taki zaszczyt?
— spytał zastępca Cucumetta.
— Zabiłem waszego herszta. Patrzcie, oto jego ubiór
i podpaliłem pałac de San Felice,
aby ofiarować narzeczonej suknię ślubną.
W godzinę później Luigi Vampa został naczelnikiem, przejąwszy godność Cucumetta. Kochany Albercie, zwrócił się Franz do przyjaciela. No i cóż teraz sądzisz o imćpanu Luigim Vampie? Uważam go za postać mityczną, odparł Albert. Vampa nigdy nie istniał. Co to jest postać mityczna? Spytał Pastrini. Tego nie da się wytłumaczyć w paru słowach, kochany panie Pastrini, odrzekł Franz. Powiadasz pan, że imć Vampa przeniósł cały swój kram w okolice Rzymu? A, tak. Przy tym zuchwalstwo tego bandyty nie da się z niczym porównać. To i policja nic tu jeszcze nie wskurała? Ha, cóż robić? Zwąchał się z pastuchami z nizin, z rybakami z nad Tybru i przemytnikami z wybrzeża. Kiedy szukają go w górach, jest właśnie nad Tybrem. Gdy ścigają go na rzece, wypływa na pełne morze. Kiedy wszyscy są przekonani, że schronił się nad Del Giglio, Del Guanonti albo na Monte Cristo, zjawia się w Albano, w Tivoli albo w Riccia. A jakże on sobie poczyna z podróżnymi? Ach, mój Boże, to bardzo proste. Wyznacza termin złożenia okupu, a ów termin bywa różny. Niekiedy 8 godzin, czasem 12, innym znów razem cały dzień. Zależnie od tego, jak daleko jest do najbliższego miasta. Gdy termin upłynie, Vampa czeka zazwyczaj jeszcze godzinę. Gdy upływa 60. minuta, a pieniądze nie nadchodzą, Vampa wypala pojmanemu w łeb albo pakuje mu sztylet w serce i kwita. No i co, Albercie? Ozwał się Franz. Czy zamierzasz nadal udać się do Koloseum drogą biegnącą pod murami miasta? Ależ oczywiście, o ile ta droga jest bardziej malownicza. W tejże chwili wybiła 9. Drzwi się otwarły i w progu stanął dorożkarz. Ekscelencjo, rzekł. Powóz czeka. W takim razie ruszajmy do Koloseum, powiedział Franz. Przez bramę del Popolo czy przez miasto? Przez miasto do Kreuzet, przez miasto, wykrzyknął Franz. E, mój drogi, skrzywił się Albert, wstając i zapalając trzecie cygaro. Sądziłem, że jesteś odważniejszy. Obaj młodzieńcy zeszli na dół i usadowili się w dorożce.